Myślę, że większość z nas przestała się spieszyć, ale na wszelki wypadek informacja dla tych, którzy jednak wychodzą do pracy. Jest godzina 7:19, a przy telefonie Ryszard Czarnecki, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu.
Witam panie redaktorze, witam państwa, dzień dobry.
Dzisiaj dwa parlamenty obradują, polski na miejscu na ulicy, przy ulicy Wiejskiej, europejski z kolei zdalnie. Jak te obrady będą wyglądały i co będzie głosowane?
No właśnie, to po raz pierwszy w historii Parlamentu Europejskiego, a ta historia to już 41 lat, od kiedy Europarlament został wybrany w wyborach bezpośrednich, mamy głosowanie zdalne. Polega ono na tym, że otrzymujemy wcześniej drogą mailową kartę do głosowania. Wczoraj była wysłana taka próbna karta i wypełniamy ją, podpisujemy i albo skanujemy, albo robimy fotografię i wysyłamy pod wskazany przez Europarlament adres. A dzisiaj będą aż trzy tury głosowań. Pierwsza będzie między godziną 10 a 11, druga między godziną 16:30 a 17:30, a trzecia od godziny 20 do godziny 21. No, tematy oczywiście COVID-19, koronawirus, ale w różnych obszarach, to znaczy różne decyzje finansowe odnośnie pomocy dla małych i średnich firm, ale na przykład także sytuacja w sektorze lotniczym, który został sparaliżowany przez tę pandemię.
Pomoc dla małych, średnich firm, sytuacja w sektorze lotniczym, ale czy Parlament Europejski ma swoją własną, pomysł na swoją własną tarczę chroniącą przemysł i gospodarkę europejską?
No, to nie jest w gestii Unii Europejskiej. Tutaj Unia Europejska przygotowała projekt takiego Funduszu Solidarności. Polega to na nie tyle, uwaga, przekazywaniu nowych środków państwom członkowskim, co pozwoleniu na to, aby państwa te mogły ze środków już przyznanych skorzystać bardziej elastycznie. To jest kwestia 37,5 miliarda euro w sumie, całość, z czego dla Polski ma przypaść niespełna 7,5 miliarda, 7 miliardów 400 milionów euro. Polska jest beneficjentem numer jeden tego funduszu, ale podkreślam, te pieniądze już wcześniej zostały Polsce przyznane, ale na przykład, mówiąc tak obrazowo, zamiast na chociażby inwestycje dotyczącą infrastruktury drogowej, czy też oczyszczalni ścieków, będziemy mogli teraz te pieniądze przeznaczyć i będzie to rozliczone i zaliczone na chociażby pomoc medyczną w kontrze do koronawirusa. Początkowo ta pomoc unijna miała być dużo skromniejsza. To miało być początkowo w praktyce 25 miliardów euro. Potem to podniesiono o 50%, jest 37,5 miliarda. Początkowo Polska miała otrzymać raptem 1 miliard, czyli 4% tej pomocy. Teraz otrzyma, jak już powiedziałem, niespełna 7,5 miliarda, czyli 20% całości pomocy dla Polski. Polska jest, podkreślam, krajem numerem jeden. Włochy na piątym miejscu, Węgry na miejscu drugim. No, ktoś mógłby pomyśleć, że opłaca się mieć w Unii Europejskiej własne zdanie, mówić własnym głosem, skoro w sytuacji takiej pandemii to Polska i Węgry są na dwóch pierwszych miejscach tej listy beneficjentów środków unijnych.
Powiedział pan, że tarcza nie leży w kompetencjach Parlamentu Europejskiego. To w takim razie po co Parlament Europejski zajmuje się tym wszystkim, co się dzieje z przemysłem lotniczym?
No, akurat tutaj to jest kwestia kompetencji unijnych. Jest kwestia takiej regulacji otwarte niebo. Jest kwestia unijnych, części unijnych acquis communautaire, czyli unijnego prawa, które dotyczy sektora lotniczego. No, ten sektor ponosi olbrzymie straty. Mało jest takich firm jak LOT, który no, lata po Polaków. Taka ciekawostka, panie redaktorze, od piątku tego przed niespełna dwoma tygodniami, kiedy wprowadzono ten stan nadzwyczajny w Polsce, do tej ostatniej niedzieli do Polski przyjechało i przeciało 500 000 naszych rodaków z tego świata, średnio dziennie między 40 a 60 tysięcy ludzi. To sytuacja zupełnie wyjątkowa w skali Europy, a myślę, że świata. Natomiast no, tutaj oczywiście to, co się dzieje w tym braku połączeń lotniczych na świecie, będzie oznaczało prawdopodobnie bankructwo mniejszych linii lotniczych. Te większe się ostaną. Pytanie o kondycję LOT-u, no, który poprzez akcję LOT do domu no, jeszcze funkcjonuje. Te loty nie stoją. Więc tutaj jeszcze pod tym względem LOT nieźle ląduje.
Dzisiaj pierwsze głosowanie o godzinie 10:00. Życzymy, żeby się to wszystko udało, żeby nie zawiódł system informatyczny Parlamentu Europejskiego. Debaty żadnej nie będzie.
Będzie. Tyle, że nie zdalnie, bo głosowanie jest zdalne, ale uwaga, formuła tego posiedzenia w pewnym sensie nadzwyczajnego Europarlamentu jest taka, że olbrzymia większość posłów, europosłów będzie w nim uczestniczyć no właśnie zdalnie poprzez internet, ale jest część europosłów na miejscu. Są to Belgowie oraz osoby, które zostały z różnych powodów, kwarantanny, obawy, że na przykład przyjazd do Włoch może narazić ich na zachorowanie na koronawirusa. Część osób jest i te osoby mogą zjawić się w Europarlamencie, ale też mogą głosować zdalnie, nawet będą w Brukseli. Co do debaty, już powiadam, ona została wyliczona do minimum. Mogą w poszczególnych debatach, będzie ich kilka, zabrać głos najwyżej po jednej osobie z każdej z frakcji, z grup politycznych, które w Parlamencie Europejskim funkcjonują.
I tak sobie Parlament Europejski radzi z koronawirusem. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ryszard Czarnecki, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. A teraz w Poranku Wnet zagości zespół...
Dziękuję bardzo.
Iwona i piosenka Lubię Polaków. I słuchają państwo Poranka Wnet ze studia na prawym brzegu. Przy telefonie Dariusz Formela, prezes dużej polskiej firmy Black Red White. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
To najpierw powiedzmy, ile osób zatrudnia firma, co produkuje firma i co eksportuje i do kogo?
Black Red White jest jednym z największych polskich producentów mebli. Zatrudniamy 7,5 tysiąca pracowników w Polsce, 1000 osób za granicą. Współpracuje z nami 2,5 tysiąca sklepów partnerskich, czyli tam 300 sklepów partnerskich, a 2,5 tysiąca ludzi w tych sklepach pracuje. Produkujemy meble każdego rodzaju, począwszy od mebli kuchennych, skrzyniowych, komód, sof, kanap, skończywszy na krzesłach i stołach oraz kuchniach.
Polska firma 100% polskiego kapitału?
To jest polska firma, tak, 100%.
Eksport pewno się zatrzymał, produkcja jeszcze trwa?
Eksport się zatrzymał. Mamy ostatnie zamówienia, które realizujemy w tym i w przyszłym tygodniu. Natomiast zamówienia na kolejne tygodnie się zatrzymały. Spodziewamy się, że najbliższe zamówienia spłyną dopiero pod koniec kwietnia. W związku z tym to oznacza z naszego punktu widzenia, jako że eksport stanowi w naszych przychodach około 35%, to oznacza tylko tyle, że będziemy musieli zatrzymać produkcję na co najmniej 2, myślę, że realnie 3 tygodnie.
To w jaki sposób się przekłada na finanse firmy?
No to się przekłada w sposób zasadniczy i jednoznaczny, to znaczy tracimy przychody z tytułu eksportu. I to oznacza, że tak jak inne firmy, które dzisiaj funkcjonują na rynku polskim, bo my nie tylko eksportujemy, ale również handlujemy w sieciach detalicznych, to oznacza, że w przyszłym miesiącu przychody naszej grupy spadną w eksporcie pewnie o 95%, a w sprzedaży krajowej myślę, że o 85%.
Jak to się przekłada na złotówki?
To się przekłada na zasadzie takiej, że my przychodów miesięcznych mamy na poziomie około 120 milionów złotych, co oznacza, że będziemy mieli przychodów z handlu internetowego pewnie na poziomie około 10 milionów, no i może jeszcze jakieś niedobitki na poziomie kilku czy kilkunastu milionów złotych, czyli brakuje nam w przepływach finansowych w każdym miesiącu niepracującym około 80 milionów złotych. Co się przekłada oczywiście na całą masę wszystkich problemów, o których dzisiaj cała branża czy wszyscy przedsiębiorcy mówią, czyli no, brak płynności oznacza dyskusję na temat firmy, jej przyszłości i przyszłości pracowników.
Czyli tak duża firma zatrudniająca 7,5 tysiąca też może mieć kłopoty z płynnością.
Myślę, że dzisiaj wszystkie firmy, które eksportują i które mają odbiorców w handlu detalicznym, będą miały problemy z przetrwaniem. I to nie dotyczy tylko i wyłącznie małych i średnich firm czy mikrofirm, ale to dotyczy każdej firmy, która jest obecna w rynku detalicznym w Polsce. I to ta dyskusja, która się często przewija przez media i dotyczy ona tylko małych czy średnich firm, ona jest po prostu no, niewłaściwa, dlatego że wszyscy na tym kryzysie stracą. Myślę, że nie będzie takiego podmiotu, który w ten czy inny sposób nie zostanie dotknięty kryzysem.
Tak, takie było hasło rewolucji w Libanie. Wszyscy, znaczy wszyscy, ale dzisiaj nie w Libanie, a w Polsce zbierają się posłowie. Będzie dyskusja na temat tarczy, która ma uchronić polski przemysł i polską gospodarkę. Z pana punktu widzenia ta tarcza jest...
Z mojego punktu widzenia ta tarcza po pierwsze powinna już być uchwalona. To jest pierwsza sprawa. My nie możemy jako przedsiębiorcy czekać w niepewności, kiedy i w jakiej formie ta tarcza zostanie przez Sejm, potem przez Senat uchwalona. W związku z tym moje oczekiwanie jest takie, że ona zostanie uchwalona natychmiast, bez zbędnych dyskusji i politycznych targów. Po drugie, ta tarcza, to też nie możemy się oszukiwać, ta tarcza umożliwi uratowanie części miejsc pracy, ale ona nie uchroni całej masy pracowników przed utratą tej pracy. Ta tarcza, ona pomoże przetrwać, ale tylko i wyłącznie tym, którzy będą najsilniejsi, najbardziej sprawni i najbardziej elastyczni czy efektywni w tym kryzysie, który dzisiaj ma.
Czyli
ta tarcza jest dobrym rozwiązaniem na te czasy, bo to jest rozwiązanie, które pomaga. Natomiast ona na pewno nie spełni oczekiwań wszystkich i na pewno ona nie jest tym rozwiązaniem, które uratuje wszystkie miejsca pracy. To musimy sobie jasno powiedzieć i bardzo głośno o tym mówić. Natomiast ta tarcza musi być uchwalona i ona musi być, te przepisy muszą wejść w życie tak szybko, jak to jest możliwe. Mówi się o 1 kwietnia, może to być 1 kwiecień, byleby rzeczywiście to zafunkcjonowało od 1 kwietnia, dlatego że im później, tym będzie trudniej dla wszystkich.
Pan oczywiście nie zna odpowiedzi na pytanie, ile osób w Polsce straci pracę, ale może zna pan odpowiedź, ile osób może stracić pracę w pana firmie?
Ja myślę, że to jest przedwcześnie, żeby prognozować, ile straci. Na pewno nie będziemy przedłużać umów, które się kończą w ciągu najbliższych 3 miesięcy i na pewno będziemy bardzo bacznie się przyglądać umowom, które są zawarte na czas określony. To może to oznaczać kilkadziesiąt osób, może to oznaczać kilkaset osób. To wszystko zależy od tego, jakie będą zapisy tarczy, czy te przepisy tarczy antykryzysowej pomogą utrzymać część miejsc pracy, czy będą dofinansowania do tych miejsc pracy, a następnie jak będzie funkcjonować rynek. Bo jeśli rynek, konsumpcja w maju, w drugiej połowie kwietnia ruszy, a myślę, że to jest bardzo optymistyczne podejście, no to wtedy oczywiście będziemy się przyglądać zatrudnieniu i będzie pewnie tych osób zagrożonych mniej. Natomiast im później ruszy rzeczywista konsumpcja, im później wejdą przepisy tarczy, tym to ryzyko utraty pracy przez pracowników jest większe.
Jaki mechanizm w tarczy antykryzysowej z pana punktu widzenia jest najważniejszy?
Myślę, że tam są trzy ważne rzeczy. Paradoksalnie ważne jest taki pewien automatyzm w uruchomieniu czy odnowieniu kredytów obrotowych, dlatego że wyniki roku 2020 będą dla wszystkich bardzo słabe, w związku z tym banki mogłyby mieć taką chęć, tendencję do tego, żeby tych umów kredytowych nie przedłużać. Jeśli kredyty będą z automatu przedłużone, to na pewno jest to jakaś pomoc, jakaś stabilizacja. Druga rzecz kluczowa to jest oczywiście dofinansowanie do miejsc pracy. Czy będą tym objęci wszyscy pracodawcy, czy tylko ci najmniejsi, to się okaże w toku tych najbliższych dni, w toku pracy parlamentu. I trzecia rzecz to jest czas, w jakim te środki będą potem wypłacane poszczególnym pracodawcom, dlatego że jeśli te procedury będą bardzo biurokratyczne, nie będzie to uproszczone podejście, szybkie podejście, no to będzie to miało znaczący znowu negatywny wpływ na rynek pracy. W związku z tym to, czego ja oczekuję, to żeby te przepisy wejdą szybko, że będę mieć pewność z fundamentów prawnych, jednocześnie będę mógł szybko skorzystać z tej tarczy. To jest z mojego punktu widzenia istotne.
Powiedział pan dofinansowanie do pracowników. Mówi pan o zwolnieniu pracodawcy z obowiązku płacenia ZUS-u, czy o czymś innym?
Ja mówię o tym, że Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych czy Pracowniczych w tej ustawie jest tak zdefiniowany, że ma dopłacać do wynagrodzenia minimalnego na poziomie 50%, czyli to są pieniądze na poziomie około 1500 zł brutto z kosztami ZUS-u do każdego stanowiska. Więc to jest na pewno materialna pomoc dla pracodawców, którzy będą chcieli utrzymać miejsca pracy. No bo to jest jednak dzielenie się tym ryzykiem i kosztami, co prawda zakładanie, że to są najniższe wynagrodzenia, minimalne wynagrodzenie, to jednak jest to dzielenie się tym ryzykiem. W związku z tym to są materialne pieniądze, które do firm mogą wpłynąć, ale one muszą wpływać do firm szybko, dlatego że wynagrodzenia za marzec wszyscy będą płacić zgodnie z tymi zapisami, które mają pracownicy w umowach. Natomiast wynagrodzenia za kwiecień, które zapadają na koniec kwietnia, to będą już musiały być regulowane według nowych przepisów. A żeby się do tego przygotować, no to też wymaga to czasu.
Czyli czas specjalnych pieniędzy od państwa polskiego poza tymi pracowniczymi pan i pana firma nie oczekuje.
Ja nie oczekuję żadnych dodatkowych pieniędzy. Ja to oczekuję jasnych wytycznych, tak żebyśmy my mogli jako dojrzali pracodawcy podejmować decyzje co do tego, w jakim kierunku przeprowadzać zmiany w swoich organizacjach, bo te zmiany są konieczne, niezbędne. Tak jak powiedziałem kilka minut temu, nie jesteśmy w stanie uratować wszystkich miejsc pracy. I tym przepisom być może uratujemy znaczącą rzeszę pracowników od zwołania. Natomiast ta tarcza ma to do siebie, że ona nie zaspokoi wszystkich oczekiwań i nie wierzymy w to, że ona jest użyteczna, że pieniądze się na miejsca pracy znajdą. Natomiast niestety Polska nie jest taką gospodarką jak gospodarka Wielkiej Brytanii czy Niemiec czy Stanów Zjednoczonych. I pewnie nie będziemy tu widzieli setek miliardów dolarów czy euro, które w tą gospodarkę zostaną wpompowane. W związku z tym no, liczymy na to, że te 212 miliardów, one w całości w wartości tarczy, ono pomoże. Natomiast, tak jak powiedziałem przed chwilą, niestety ono nie spełni oczekiwań wszystkich.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Myślę, że po tym, jak już Sejm podejmie decyzję, a to będzie dziś, jutro, możemy jeszcze raz podsumować to, co się w polskim parlamencie wydarzy i czy to jest to, na co pan czeka, czy też nie.
Dziękuję bardzo. Czekam na rozmowę.
Dariusz Formela, prezes Black Red White, dużej polskiej firmy, był gościem Poranka Wnet, a teraz zagości w nim, a my zagościmy w Amsterdamie razem z nim, Jacques Brel.